A my teraz zajmiemy się światem, bo dzisiaj w popołudniu wnet to świat będzie królował na naszej antenie. Najpierw zajmiemy się Birmą, chociaż w Polsce jest to cały czas używana nazwa. Obecnie kraj nazywa się co nieco inaczej. Przy telefonie doktor habilitowany Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj mamy strajk ogólnokrajowy w Mianmaj, o je dobrze czytam.
Mianmie.
Rozpoczęły się w poniedziałek ogólnokrajowy strajk generalny i jest to rewolucja pięciu dwójek od daty, bo dzisiaj mamy 22 lutego 02 2021 roku. Na ile ten strajk ma szansę zrealizować taki może nieoczywisty i raczej mało realny scenariusz, że władza wojskowa po zamachu stanu się cofnie?
Cuda się zdarzają w polityce i gdybyśmy mieli to analizować, to rzeczywiście byłoby to w kategoriach cudu. Gdyby ten strajk powszechny i inne formy oporu przeciwko zamachowi stanu miał przynieść powodzenie, bo wszystko wskazuje na to, że nie pomoże i że generałów on nie ruszy, ponieważ społeczeństwo sobie może protestować, ale nawet tak licznie jak teraz, ale najważniejsze dla utrzymania władzy jest jedność w szeregach wojska. I na razie nic nie wskazuje na to, żeby się armia wyłamywała, żeby tam były jakieś podziały. One oczywiście są, ale są wewnętrzne i generałowie jednak pozostają lojalni wobec instytucji matki, jaką jest armia. No i dopóki pozostaną lojalni, dopóty sobie ludzie mogą protestować na ulicach. Natomiast oczywiście cuda się zdarzają, więc jakby nie jest to całkowicie niemożliwe. Natomiast no dużo bardziej prawdopodobne jest to, że te protesty przynajmniej krótkoterminowo do niczego nie doprowadzą i że wojsko utrzyma władzę.
Zdaniem mediów lokalnych ma to być największy zryw społeczny od powstania z roku 1988. Wówczas doszło do rozlewu krwi, ginęły tysiące ludzi. Teraz bilans tragiczny jest stosunkowo niewielki, 3 osoby śmiertelne. To jak na realia polityczne Mianmy nie jest jeszcze katastrofa.
Rzeczywiście, jak na generałów birmańskich do tej pory zachowują się w sposób niezwykle wstrzemięźliwy. No i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej, dlatego że no, z dwóch możliwości realnych, bo są 3 scenariusze rozwoju sytuacji w Birmie. Jeden jest fatalny, drugi jest zły, a trzeci jest w kategoriach cudu. No to ten trzeci już omówiłem, czyli cud, że uda się coś zrobić, a te dwa realistyczne, no to jeden jest taki, że ten fatalny jest taki, że rozstrzelają te protesty, tak jak to uczynili w 1988 roku. To była wyjątkowo okrutna masakra. No a drugi jest taki, że pozwolą im się zmęczyć i że po prostu będą ci ludzie protestowali, aż w końcu się poddadzą i przestaną. Więc ten drugi scenariusz, on jest oczywiście politycznie na jedno wychodzi, bo i tak wygrywa armia, ale moralnie nie wychodzi na to samo, bo przynajmniej ludzie nie giną, więc byłoby to dużo lepiej. Ten drugi scenariusz, to bym go nazwał scenariuszem tajskim, dlatego że to generałowie tajscy opanowali tą sztukę dość dobrze, a mianowicie pozwalają ludziom protestować. Czasami nawet tam wysyłają na nich armatki wodne, ale nie strzelają do nich ostrą bronią i w efekcie te protesty w końcu się męczą i kończą. Tak? Także tak by było lepiej, gdyby generałowie birmańscy się nauczyli tej sztuki od generałów tajskich, że nie należy strzelać do ludzi ostrą bronią. No, bo też te właśnie demonstracje dzisiejsze są spowodowane tym, że armia w Mandalay, czyli w drugim mieście Birmy, użyła ostrej broni i dwie osoby zabiła. No i to spowodowało ogromny protest dzisiaj, bo te protesty już trochę słabły, no ale generałowie trochę nie wytrzymali. No to miejmy nadzieję, że już następnym razem wytrzymają, bo dla wszystkich byłoby lepiej, jakby się tam krew nie polała. No ale to są generałowie birmańscy. No, poprzednim razem w tym 1988 roku rozstrzelali po miesiącu protesty. Na razie protesty trwają 2 tygodnie. Także no, jeszcze najgorsze wciąż wisi. Jakby ten najgorszy scenariusz, czyli masowy rozlew krwi jest wciąż niestety bardzo prawdopodobny.
nie wiadomo, jakie będą działania nowej hunty, chociaż powoli wiemy, jakie są przynajmniej oficjalne i deklaratywne cele przejęcia władzy. Mieliśmy konferencję prasową, tam przedstawiciele hunty wojskowej mówili, co chcą zrobić i po co do władzy przyszli.
No oni rzeczywiście, oni wymyślili ten zamach stanu jako taką swoistą konserwatywną korektę, ponieważ oni wymyślili ten swój system polityczny, który nazywali uroczo zdyscyplinowaną demokracją i w tym systemie politycznym chodziło zasadniczo o to, żeby generałowie, jak już skończą swoje rządy, czyli skończą swoją karierę w armii, no to przechodzili do cywila, a następnie rządzili już jako cywile, no i żeby dać społeczeństwu wybór między różnymi generałami, to znaczy, czy byłymi już generałami w tym momencie, no to to było trochę tak jak w tym starym kawale, że o samochodach z fabryki Forda, że możemy wybrać dowolny kolor, byle czerwony. No to tutaj podobnie jakby dano społeczeństwu wybór, że możecie wybrać któregokolwiek z generałów, to albo jak w tym żarcie mleczki, nie? że niestety nie da się uniknąć tortur, ale ma się możliwość wyboru kata. No więc to mniej więcej tak wyglądało, no ale społeczeństwo wybrało Aung San Suu Kyi i to na nią głosowało, no i ona stała się takim wirusem w systemie, bo zaczęła im od środka w tym systemie zmieniać i odsuwać ich od żłobu. No i w końcu nie wytrzymali i ją odsunęli. No ale właśnie to spowodowało taką reakcję społeczeństwa. No i teraz muszą się z nią mierzyć. No i miejmy nadzieję, że wystarczy im cierpliwości, żeby nie wysłać czołgów na ludzi. Bo wtedy samemu by im się później trudniej rządziło. Dlatego, że owszem, ludzi rozstrzelają, spacyfikują. To już robili nieraz w historii. Natomiast później będzie znacznie trudniej, bo będą sankcje międzynarodowe, będzie presja międzynarodowa, będą się musieli opierać na Chinach. No i Chiny oczywiście im pomogą, ale ten rachunek będzie rósł, coraz więcej już rośnie, a może urosnąć jeszcze bardziej. Także z punktu widzenia samych generałów birmańskich byłoby lepiej, gdyby jednak nie strzelali do ludzi.
Porównał pan Mianmę do Tajlandii, tam też doszło do przelotu wojskowego, tam też rządzą wojskowi, chociaż wydaje się, że tam wojskowi mają przynajmniej istotne poparcie społeczne. Nie wiem, na ile obywatele Birmy są gotowi, jak szeroka jest baza poparcia społecznego dla hunty wojskowej obecnie.
No myślę, że teraz to ona spadła do jakiegoś 5% max. Tak w takich bardziej sprzyjających okolicznościach to wojsko i partie okołowojskowe mogą liczyć na między 5 a 10% poparcia w kraju. No max 15, ale teraz to zdecydowanie mi spadło, więc teraz to jest właśnie w okolicach 5%. A jeśli chodzi o Tajlandię, no to jest to podobne, a jednocześnie są ważne szczegóły. W Tajlandii rzeczywiście wojsko ma większe poparcie, ono sięga w okolicach 30-40%, to by trzeba zrobić porządne badania, ale to jest niemożliwe teraz, bo sondażownie są w rękach armii, więc takich badań się nie przeprowadzi teraz. Natomiast w Tajlandii są dwie rzeczy, które ją bardzo różnią od Birmy, więc po pierwsze jest król, to prawda, ten król jest dość kontrowersyjny i w ogóle trochę daje popalić, ale jednak jest instytucja monarchii, która jest szanowana jako instytucja. W Birmie też był król, ale go obalili w XIX wieku Anglicy, no i niestety od tego czasu już nie ma króla. No, dużo łatwiej się rządzi, jak się tak jest monarchią. To jest w takiej tradycyjnej legitymizacji jest to dużo łatwiejsze do rządzenia niż po prostu otwarcie z karabinami jako hunta wojskowa, więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która jest myślę, że chyba nawet ważniejsza, to, że Birma zawsze była krajem mocno zamkniętym w sobie i mało znającym świat, mało rozumiejącym świat, mało ciekawym też świata, podczas gdy Tajlandia to jednak jest kraj kupców, kraj, który od zawsze był bardzo, bardzo związany ze światem i też po II wojnie światowej Tajlandia bardzo mocno się związała ze Stanami Zjednoczonymi, a to doprowadziło do tego, że generałowie tajscy mają po prostu know-how, jak ze światem obcować, w jaki sposób funkcjonować w świecie. Oni rozumieją pewne rzeczy, a ci generałowie birmańscy, którzy całe swoje życie spędzili na walkach na pograniczu i często w ogóle nigdy nie byli za granicą, to oni kompletnie nie rozumieją tego świata. I ta tak jest lepiej niż było 30 lat temu, bo 30 lat temu już była absolutna tragedia, natomiast to wciąż daleka droga. W efekcie jakby z tego brakuje trochę generałom birmańskim tego zrozumienia, że naprawdę nie opłaca się strzelać do ludzi na ulicach, dużo bardziej opłaca się ich przeczekać i sprawić, żeby się zmęczyli.
Chociaż czekanie to są poważne koszty. Strajk 5 dwójek od dzisiejszej daty, strajk poniedziałkowy w Birmie, ma doprowadzić do ustąpienia władz nie tylko siłą i autorytetem sprzeciwu mieszkańców, ale jak rozumiem także kryterium ekonomicznym, że w kraju, który non-stop strajkuje, trudno się rządzi, trudno się bilansuje budżet chociażby.
Oczywiście, tak, naturalnie, natomiast to jest jednak taka nadzieja społeczna dosyć wyraźna, ale wydaje się, że jednak rząd się sam wyżywi, a społeczeństwo niekoniecznie. Jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, to rzeczywiście nad Birmą wisi bardzo czarna chmura kryzysu gospodarczego. Ona już i tak była wyraźna, bo uderzały w Birmę konsekwencje COVID-u i nie tyle jakby zdrowotnego, chociaż też, ale przede wszystkim gospodarczego, zamknięcie granicy z Chinami na przykład bardzo uderzyło gospodarkę tego kraju. No i teraz jeszcze dodatkowo właśnie zamach stanu i wycofywanie się pierwszych inwestorów. Także rzeczywiście jest taki pomysł, żeby i ma to jakiś sens, żeby zmusić generałów. Natomiast problem z generałami polega na tym, że oni nie zrobili tego zamachu stanu z powodu pieniędzy i ich za bardzo pieniądze nie interesują, w tym sensie, że oni je mają po prostu i oni ich nie stracą, dlatego że oni się utrzymują z eksportu wszelkich surowców naturalnych. Natomiast oni to zrobili po prostu, żeby utrzymać pełnię władzy, więc oni tą władzę utrzymają, nawet jeśli konsekwencją będzie totalna bieda tego kraju i jego upadek. Także obawiam się, że ta, jakby nie spojrzeć, racjonalne myślenie polegające na tym, żeby przymusić generałów do ustępstw, no nie jestem przekonany, że zadziała, aczkolwiek bardzo chciałbym się mylić.
To jeszcze na koniec opiszmy zmiany międzynarodowe. Na ile już po tych kilku tygodniach od przewrotu, od puczu wojskowego w Birmie wiemy, kto na tym korzysta, kto na tym traci? Komunikat z ostatnich 24 godzin. Stany są bardzo zaniepokojone sytuacją w Birmie i chyba są krytyczne wobec tego, że doszło do przewrotu.
Stany oczywiście są krytyczne, natomiast pamiętajmy, że zawsze jednak w polityce amerykańskiej musimy patrzeć na realne czyny, bo deklaracje są zawsze piękne, oni są w tym znakomici, no ale Stany Zjednoczone na razie postępują dość, bym powiedział, umiarkowanie, no potępiają i wprowadzają delikatne sankcje, natomiast Amerykanie sami wiedzą, że nie mają tam zbyt wielu wpływów. Sami się ograniczyli trochę z tymi wpływami przez ostatnie 30 lat, ale to jest jakby osobna historia, także Stany nie bardzo wiele mogą zrobić, to znaczy musiałaby to powstać jak taka ogólna międzynarodowa koalicja, która by objęła na przykład takie państwa jak Singapur, bo to w Singapurze generałowie trzymają swoje pieniądze w bankach, no więc dopóki Singapur się nie przyłączy do jakichkolwiek sankcji, no to generałowie będą mogli się światu śmiać w twarz. Najważniejszym oczywiście krajem są Chiny, które bardzo ciekawą politykę prowadzą, dlatego że Chiny w Birmie tak próbują rubla zyskać i cnoty nie stracić, dlatego że chociaż im się nie podoba ten zamach stanu, bo oni mieli dobre relacje z poprzednim rządem, no to jednak poparli generałów, blokują międzynarodowo różne działania przeciwko nim, a jednocześnie nie chcą stać się tym złym ludem i ambasador chiński w Birmie nawet udzielił wywiadu, że Chinom się nie podoba to, co się wydarzyło. Natomiast to po prostu polega na tym, że Chiny wystawiają generałom rachunek za tą protekcję. No i ten rachunek będzie rósł coraz bardziej. Już w zeszłym tygodniu Państwowa Agencja Birmańska ogłosiła, że być może wznowiona zostanie budowa tamy, że projekty energetyczne zostaną wznowione. To wszyscy odczytali jako ewentualna możliwość wznowienia tamy Midson. To jest tama, która była symbolem podporządkowania Birmy Chinom, ale została zarzucona w 2011 roku. No i ku wściekłości Pekinu wówczas. No i to jest taki papierek lakmusowy. Jeśli generałowie birmańscy będą bardzo słabi, o może tak, jeżeli dowiemy się, że wznowiono budowę tej tamy i że ten projekt został wznowiony, no to będzie znaczyło, że generałowie birmańscy są bardzo słabi, dlatego że inne projekty chińskie w Birmie, one są niejednoznaczne, bo z jednej strony one będą wzmacniały dominację chińską, ale z drugiej strony dadzą jakąś formę rozwoju Birmie, na przykład połączenie z Zatoką Bengalską kapitałowe Yunnanu. Ma tutaj taki sens, podobnie jak no, budowanie szeroko rozumianego połączenia między Indiami a Chinami przez Birmę. Także te projekty oczywiście sprzyjają głównie Chinom, ale Birma też coś na tym może zyskać. Natomiast na tamie Midson nie może nic zyskać, bo tam ma być 90% energii transmitowane do Chin. Więc zobaczymy, kto będzie ten papierek lakmusowy. No ale na razie te reakcje międzynarodowe były takie, jakie zgodnie z przewidywaniami, to znaczy Zachód potępia, wyraża głębokie zaniepokojenie i tak dalej, natomiast Azja jest wstrzemięźliwa, no a na tym zamachu stanu i konsekwencjach najwięcej zyskują Chiny i w mniejszym stopniu Rosja.
Też na koniec opiszmy te protesty. Kto protestuje w ten sposób? Protesty ogólnospołeczne, czy jakieś konkretne grupy są najbardziej aktywne i czy poza panią prezydent, która obecnie jest uwięziona, San Suu Kyi, czy są inni liderzy, czy tam się wykuwają nowi przywódcy wolnego społeczeństwa birmańskiego?
No właśnie, nie ma za bardzo liderów i to jest dobre, dlatego że nie można ich tylko aresztować. To jest ten styl hongkongijski protestów, który bez przywództwa. No i to są protesty bardzo wyraźnie oddolne. To jest ciekawe, że ten protest jest, on jest szerszy niż tylko NLD, czyli partia Aung San Suu Kyi. I to też zaskoczyło trochę generałów. To znowu pokazuje, że oni świata za dobrze nie znają, dlatego że no te protesty birmańskie są właśnie podobne jak te protesty wcześniej w Hongkongu czy w Tajlandii. No więc można było przewidzieć, że coś takiego może mieć miejsce, bo generałowie zakładali, że protesty będą, jeżeli będą jakieś, to będą kierowane przez NLD. I dlatego wyaresztowali całe kierownictwo NLD i to by zrobili dość sprawnie. Rzeczywiście Suu Kyi jest w areszcie domowym, prawdopodobnie, bo nie wiem dokładnie, podobnie jak inni jej towarzysze partyjni. Natomiast NLD jest załatwione. Jakby to jest, nie ma jej właściwie, ta partia nie ma żadnego wpływu na te protesty, nic nie może zrobić. Natomiast okazało się, że protesty stały się oddolne, bo one są szersze i nie chodzi tylko o Suu Kyi i o NLD, ale ogólnie o przywrócenie rządów demokratycznych, co de facto w Birmie równa się temu, żeby odsunąć wojsko od władzy, bo taka jest ta podstawowa emocja społeczna. Ludzie po prostu nie znoszą tych generałów i tego wojska i chcą, żeby oni sobie poszli, a oni tymczasem wrócili, więc to doprowadziło do takich działań. Protesty są napędzane przez młodych, przez tak zwane pokolenie Z. To jest w Birmie pokolenie, które chyba nawet bardziej się wyróżnia niż jego odpowiedniki na świecie, dlatego że w Birmie 10 lat temu nie było praktycznie internetu, był najwolniejszy na świecie, nie było telefonów komórkowych, telefony stacjonarne ledwo działały, nie było reklam na przykład i to wszystko w ciągu 10 lat Birma przeszła ogromną rewolucję technologiczną, stała się połączona ze światem właśnie głównie na skutek rewolucji technologicznej, cybernetycznej. No i teraz to tym ludziom, jak im junta odcina internet, to im jakby im odcinała tlen, dlatego że to jest cały świat, w którym oni funkcjonują w efekcie, a to jest jeszcze dodatkowo był tam też demograficzny, więc mamy tutaj do ostatnich wyborów przyszło 6 milionów więcej głosujących niż poprzednio. Także to wszystko spowodowało, że mamy bardzo, bardzo aktywną grupę młodych, którzy protestują, ale to nie są tylko oni. Do nich się oczywiście przyłączają też inne grupy, ale jeżeli możemy wymienić jakąś jedną, która jest najbardziej widoczna, to jest właśnie to pokolenie Z.
Powiedział Michał Lubina, doktor habilitowany, wykładający na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Do usłyszenia.